studiu Radia Łódź witam Annę Wojterę, psychologa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Porozmawiamy dzisiaj w takim razie o takich psychologicznych aspektach związanych z niepełnosprawnością. Zawsze zastanawiało mnie to, jak dużo mówi się na temat wsparcia terapeutycznego, fizjoterapeutycznego, rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych, a jak niewiele wspomina się o tym, że właściwie są też sprawy, które trzeba rozwiązać sobie we własnej głowie. Jak to jest? Czy osoba niepełnosprawna w każdej sytuacji i w każdym przypadku, bo mówimy przecież o różnych niepełnosprawnościach, potrzebuje takiego wsparcia ze strony psychologa?
Zdecydowanie osoba niepełnosprawna wymaga wsparcia psychologicznego i co mnie cieszy, to wsparcie jest coraz bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. Borykamy się z różnymi sytuacjami, w których doświadczamy trudności i poszukujemy różnego rodzaju wsparcia, różnych rozwiązań i myślę, że rozwiązanie, czyli pomoc psychologiczna jest jak najbardziej adekwatne w tej sytuacji. My postrzegamy jako obserwatorzy niepełnosprawność jako zjawisko takie powszechne. Natomiast dla osoby, która jest tą niepełnosprawnością dotknięta, jest to osobista tragedia. Dlatego to wsparcie jest ukierunkowane na takie dążenie do akceptacji tej swojej niepełnosprawności, do przełamywania różnego rodzaju barier, do pracy nad poczuciem własnej wartości, a także do akceptacji tej całej sytuacji oraz sprostania jej tak naprawdę.
Problemy pojawiają się przede wszystkim, tak się domyślam, w takich momentach kryzysowych, kiedy wchodzimy w dorosłość, kiedy musimy zmierzyć się z nową sytuacją, albo wręcz kiedy ta niepełnosprawność dopiero się pojawiła na którymś etapie życia.
Reakcje na niepełnosprawność będą się różniły w zależności od tego, z jakiego rodzaju niepełnosprawnością się spotykamy, w jakim stopniu ona występuje, właśnie w jakim jesteśmy wieku, w jakich okolicznościach nam się tutaj coś przydarzyło, czy był to na przykład jakiś wypadek, tak? Myślę, że to też jest zależne od sytuacji rodzinnej, ekonomicznej. Dużo tych okoliczności jest tak naprawdę.
No dobrze, czyli mamy wypadek. Nagle staję w obliczu sytuacji, w której muszę przez resztę życia poruszać się na wózku. No i co? I tutaj potrzebne jest to ekspresowe wsparcie, tak? Zaraz po tym wypadku?
Zdecydowanie tak, ponieważ jest to sytuacja kryzysowa, w której pojawiają się trudne emocje, a także mechanizmy obronne, które tak naprawdę bardzo często prowadzą do tego, że my nie potrafimy adekwatnie ocenić swojej sytuacji. Jest to tak zwana faza szoku, w której my nie przyjmujemy takiej informacji do siebie. Funkcjonujemy jakby w takim poczuciu, że to nas nie dotyczy, a gdzieś już tam w środku pojawiają się bardzo silne emocje, takie jak lęk, takie jak gniew, jest też dużo złości w nas i to się niestety nawarstwia, to się nasila.
W takim razie inna sytuacja. Osoba niewidoma, funkcjonująca przez wiele lat w specjalistycznej szkole, edukacja jest zapewniona, pewien sposób poukładania świata obowiązywał przez kilka albo i kilkanaście lat. No i nagle trzeba by wejść na rynek pracy. Co wtedy?
Aktywizacja to jest taki temat, myślę, też bardzo ważny, ale wymaga na pewno wsparcia otoczenia ogromnego. Aktywizacja tak naprawdę ma na celu podjęcie działań, które będą służyły do wypracowania sobie takiej pozycji, czy to będzie funkcjonowanie społeczne, czy zawodowe, żeby wypracować swój taki indywidualny system po prostu poradzenia sobie w tej sytuacji. Natomiast uważam, że nieodzownym jest tutaj wsparcie otoczenia i rodziny.
I o tym też za chwilkę sobie porozmawiamy. Jeszcze mam taki jeden przykład. Osoba starsza traci pewne sprawności, na przykład głuchnie. Czy tutaj mamy problem z akceptacją już właśnie na takiej zasadzie wykluczania? Mnie to nie dotyczy, to nie jest to?
Myślę, że jak najbardziej, ponieważ te fazy, przez które przechodzimy, ich jest kilka, dotyczą w mojej ocenie każdego, tak? Powiedziałam o tej fazie szoku, ale następują potem fazy takie jak poszukiwanie różnego rodzaju pomocy, ale też przez to ocena swojej sytuacji jako przejściowa, czyli gdzieś tam żywimy jeszcze nadzieję, że ta sytuacja minie, tak? W dalszym etapie nasilają się te wspomniane przeze mnie emocje i dochodzi bardzo często do silnej frustracji, do stanów depresyjnych, które wiążą się również i z próbami samobójczymi. Ta złość i gniew prowadzi do, nie wiem, agresji, tak, w naszym zachowaniu czy wrogości w stosunku do otoczenia. I tutaj jakby dążymy do etapu przystosowania się, czyli to, o czym powiedziałam wcześniej, wypracowania jakby swojego punktu funkcjonowania, tak?
Czy prawdą jest takie stwierdzenie, że pierwszym psychologiem powinien być ktoś bliski?
Myślę, że jak najbardziej. Powiedziałam tutaj o kryzysie, tak? Dla osoby, która w tym kryzysie jest, bo tak to musimy nazwać, ważne jest współprzeżywanie i współodczuwanie. Dlatego ta osoba bliska będzie tutaj bardzo istotna. Tu chodzi też o taką potrzebę zaspokojenia, potrzebę akceptacji, ale też potrzeby bezpieczeństwa. Tutaj niestety często dochodzi do deprywacji tych potrzeb ze względu na to, że osoba, mimo że tego wsparcia potrzebuje, jednak wycofuje się z kontaktów społecznych.
W odpowiedzi, no właśnie, można uzyskać tą rękę wyciągniętą przez drugą osobę, ale żeby to nie była też ręka wyciągnięta za mocno, tak sobie myślę, bo w przypadku opiekunów osób niepełnosprawnych często mamy do czynienia z takim mechanizmem, że ja się zajmę tą opieką, ja wszystko za ciebie zrobię właściwie, tak? Nie musisz się o nic martwić, ja ci będę pomagać.
Jak najbardziej, ale ja uważam, że wynika to z tego, że opiekun faktyczny osoby niepełnosprawnej nie do końca w tym pierwszym starciu ma w ogóle umiejętność i wiedzę, tak, na temat tego, jak postępować, dlatego tutaj znowuż to wsparcie psychologiczne jest bardzo istotne. Psychoedukacja, grupy wsparcia, gdzie możemy się dowiedzieć, jak funkcjonować, jak sobie poradzić z tą osobą, żeby w żaden sposób nie przesadzić.
A to naprawdę nie jest taka wiedza, którą powinniśmy mieć tak po prostu, to znaczy działać intuicyjnie, próbować własnych rozwiązań. Zawsze musi być ta grupa i ten człowiek z zewnątrz.
Nie zawsze musi być, ale myślę, że jest to bardzo ważne, żeby poszukiwać wsparcia, ponieważ samemu jest nam bardzo trudno.
No tak, tutaj dochodzimy jeszcze do jednej sytuacji, w której mamy do czynienia z dzieckiem niepełnosprawnym i z rodzicem, który od początku życia tego dziecka właściwie zmaga się z tym problemem niepełnosprawności. No to jest bardzo specyficzna sytuacja, zwłaszcza później, jak to dziecko dorasta. To jest takie nadmierne przywiązanie, można to tak nazwać?
Można to nazwać nadmiernym przywiązaniem. To wszystko, tak jak powiedziałam, zależy od sytuacji. Jaka to jest niepełnosprawność, tak? Z czym się borykamy? Jakie są też przede wszystkim rokowania na przyszłość? Jaka jest tutaj ocena specjalistyczna, tak? Pod kątem, nie wiem, rehabilitacji? Czy tego, jak dziecko, bo tu mówimy o dziecku, będzie funkcjonowało w przyszłości? Czy ono, nasze działania będą prowadziły do tego, że ono rzeczywiście ma się usamodzielniać? Czy jednak jest to taka niepełnosprawność, gdzie będzie wymagało opieki naszej i opieki specjalistów do końca swojego życia, prawda?
No dobrze, to jaką wiedzę powinna posiadać rodzina? Co powinna wiedzieć i gdzie tej wiedzy szukać przede wszystkim?
Myślę, że u specjalistów, czyli u lekarzy, u fizjoterapeutów, u specjalistów, czyli psychologów, którzy tutaj będą pomocni właśnie pod kątem nabycia tych umiejętności, ale także wypracowania sobie odpowiedniego poziomu empatii, który jest bardzo ważny, też redukcji stresu i sposobów poradzenia sobie w ogóle z tą trudną sytuacją, którą niepełnosprawność jest jak najbardziej.
Niektórzy radzą sobie za pomocą poczucia humoru. I to już zauważyłam, że nawet takie reakcje na przedziwne, słowne nawet trudności, jeżeli mówimy do zobaczenia, tak, do osoby niewidomej, no to wydaje się, że można zareagować i oburzeniem, to w momencie pewnie, kiedy ktoś jest sfrustrowany bardzo mocno, i jakimś takim przymrużeniem oka, nie do końca pasuje mi tutaj do tego kontekstu osoby niewidomej, ale to trochę tak jest, że poczucie humoru pomaga.
Pomaga osobom niepełnosprawnym, pomaga też osobom, które się opiekują. To wszystko też zależy, na jakim naprawdę jesteśmy etapie, tak? Czy to jest dopiero początek, czy my już przeszliśmy pewną drogę i pewne etapy, które rzeczywiście doprowadziły do jedną i drugą stronę, do akceptacji tej sytuacji.
Aha, czyli raczej po tym wypadku już tutaj przytaczanym przez nas nie zaczynamy od tego.
Myślę, że nie. Myślę, że etap dążenia do akceptacji jest etapem bardzo długim, bardzo czasochłonnym, pochłania od nas też mnóstwo energii, więc jeśli osoba już rzeczywiście przystosuje się i zaakceptuje swoją sytuację, to podejrzewam, że chętnie też i pożartuje.
Jak to wszystko ma funkcjonować w sytuacjach społecznych? To znaczy, jeżeli spotykamy gdzieś tam na ulicy osobę niepełnosprawną, nie wiemy, na jakim etapie ona jest. Więc skąd tutaj czerpać wiedzę na temat tego, jak się właściwie zachować?
Tutaj będzie grę odgrywała empatia, czyli to, jak my rzeczywiście odbieramy cudze uczucia, cudze emocje i cudzą sytuację potrafimy ocenić. Oczywiście nie wiemy, na jakim jest etapie, ale tutaj już myślę, nasze wewnętrzne predyspozycje takie typowo osobowościowe i temperamentalne będą kluczowe.
bardzo blisko jest od empatii do litości i chyba tego najbardziej nie chcą osoby z niepełnosprawnościami.
Na pewno nie chcą litości, ale potrzebują dużo wsparcia, o którym często nie chcą mówić, tak jak wspomniałam o tym wycofaniu się z kontaktów społecznych. Mimo wszystko warto zwracać na to uwagę, warto pomóc i warto się pochylić.
W którym kierunku ta psychologia osób niepełnosprawnych powinna iść, pani zdaniem?
Ja jestem nastawiona na taką pomoc, która będzie rzeczywiście mogła dotrzeć do wszystkich rodzajów niepełnosprawności. Bardzo podoba mi się taki pomysł docierania do tych osób, do środowiska, do domu, bo to są osoby bardzo często zamknięte w czterech ścianach. Są to osoby samotne. My tutaj powiedziałyśmy bardzo dużo o rodzinie, ale często tej rodziny po prostu nie ma.
No tak, i co wtedy? I wtedy powinien wkroczyć psycholog, czy powinni wkroczyć na przykład sąsiedzi?
Sąsiedzi wkraczają bardzo często. W momencie, gdy wkracza psycholog, to jest on czasem taką osobą, która rzeczywiście będzie mogła jakoś zorganizować po prostu wsparcie dla tej osoby, tak? Czy będzie to wsparcie sąsiedzkie? Chodzi o taką organizację, tak? Czy osoba na przykład wymaga jakiejś pomocy fizjoterapeutycznej, czy innej pomocy lekarskiej? Myślę, że tutaj nawet już nie trzeba robić wielkiej psychologii, tylko po prostu pochylić się konkretnie nad indywidualną sytuacją, nad indywidualnym przypadkiem.
Ale to też mogłoby być dziwne dla takiej osoby, która przez wiele lat radzi sobie lepiej lub też gorzej samodzielnie, że nagle tutaj do mojego życia chce wejść jakiś człowiek z zewnątrz i mi tłumaczyć, co jest dobre, jak ja mam się zachowywać. To rodzi barierę, czy niekoniecznie?
Znaczy, naszą rolą nie jest komuś mówić, co on ma robić. Naszą rolą jest towarzyszyć, naszą rolą jest wspierać i z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że te osoby naprawdę są chętne. Co więcej, one bardzo często potrzebują zwykłego towarzystwa, więc my nie musimy być tam psychologami. My możemy być po prostu towarzyszami.
Czyli żeby się wygadać, tak? Komuś
jak najbardziej. Sposób. Wygadać, czy pomóc w jakichś takich podstawowych po prostu czynnościach życiowych, tak? Nie wiem, zrobić zakupy nawet, jeśli ktoś oczywiście ma taką chęć. Nie musi tego robić, ale może.
No, tak sobie myślę teraz, że nam się kojarzą właśnie te rozmowy z psychologami jako rozwiązywanie jakichś wielkich problemów życiowych, a to nie do końca tak jest.
Tak, jest taki odbiór społeczny, że psycholog wchodzi, zmienia i pyta o różne rzeczy, o których nie chcemy mówić. No, w sytuacji niepełnosprawności nie będziemy prowadzić psychoterapii i wracać do dzieciństwa, czego się ludzie bardzo często boją. Nie taki jest cel tej pomocy.
A pojawiają się też takie przypadki właśnie, kiedy trzeba tę psychoanalizę przeprowadzić, bo na przykład okazuje się, że to w którymś momencie człowiek się złamał, że od dzieciństwa wszystko było okej, ale nagle przestał sobie radzić.
Myślę, że zdarzają się takie przypadki. Tak jak powiedziałam, to jest wszystko kwestia indywidualnej oceny. Jeśli osoba, nie wiem, boryka się z niepełnosprawnością wynikającą z jakichś zaburzeń psychicznych, jak najbardziej można tutaj prowadzić jakąś psychoterapię, tak? Czy nawet leczenie farmakologiczne, psychiatryczne. Jeśli jest to niepełnosprawność nabyta, no to tutaj wkraczamy jakby konkretnie interwencyjnie, bo ja wspomniałam, że jest to kryzys, tak? Czyli typowa interwencja będzie tu wymagana.
W takim razie apelujemy raz jeszcze w magazynie Tacy Sami o wrażliwość. Taką wrażliwość społeczną, wrażliwość na drugiego człowieka, empatię, tak jak to pani tutaj przytaczała. A moim gościem dzisiaj była Anna Wojtera, psycholog. Pięknie dziękuję za
rozmowę. Ja również bardzo serdecznie dziękuję.